I tak, drodzy Państwo, godzina 12.09 na naszych zegarach. Jaśmina Nowak, witam i zapraszam na dzisiejszy Kurier w Samopołudnie. Dziś między innymi porozmawiamy o sytuacji rolników, ale też zajmiemy się polską polityką, planowanymi zmianami w strukturach Partii Prawa i Sprawiedliwości i sprawą Pawła Rupcowa, vel Pablo Gonzalesa, bardzo już głośną sprawą. Więcej o niej opowie nam, mam nadzieję, nasz pierwszy gość. Jest z nami pan Cezary Gmysy, dziennikarz, publicysta, Telewizja Republika. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
No właśnie, podsumujmy proszę, co na ten moment wiemy na temat sprawy Pawła Rupcowa. Może najpierw nie z takiej perspektywy już zachowania się części polskich dziennikarzy, którzy bronili przez ostatnie dwa lata tak naprawdę osobę oskarżoną, nie skazaną, ale przetrzymywaną w areszcie przez polskie służby. Ale co wiemy z tych informacji, które do nas docierają, jaka rzeczywiście mogła być jego rola w sprawie współpracy z Rosją?
No, przypomnijmy, że Rupcowa broniły nie tylko osoby z Polski, ale miał on szerokie wsparcie międzynarodowe, między innymi oświadczenia w jego sprawie wydawała organizacja Reporterzy Bez Granic, czy Amnesty International, czy Europejski Związek Dziennikarzy, twierdząc, że po prostu jest przetrzymywanym dziennikarzem niewinnym i tak dalej, i tak dalej. No dzisiaj wiemy, że tak nie jest, chociaż sam Rupcow że jest tylko i wyłącznie dziennikarzem i że nie miał nic wspólnego z działalnością wywiadowczą. No niestety ta wersja nie wytrzymuje krytyki, dlatego że jeszcze za czasów poprzednich rządów Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wówczas kierowana przez Krzysztofa Wacławka, zebrała dość potężny materiał dowodowy po zatrzymaniu Rupcowa oraz Magdaleny Hodownik. Miało miejsce to w Przemyślu. Dokonano również rewizji w ich warszawskim mieszkaniu, które wynajęli miesiąc wcześniej. No i z moich informacji wynika, że polskim służbom udało się przełamać zabezpieczenia sprzętu komputerowego Rupcowa. No i znaleźli tam dość obfitą korespondencję, która jednoznacznie świadczyła o tym, że Rupcow był oficerem wywiadu rosyjskiego, a konkretnie z osławionego Akwarium, czyli GRU, czyli wywiadu wojskowego. I rzeczywiście jego aktywność, którą przejawiał pod przykryciem dziennikarza, w dużej mierze sprowadzała się do relacjonowania rzeczy, które były związane z rosyjskimi interesami. On bywał w regionach konfliktów wojennych i wówczas już inni korespondenci wojenni zwracali uwagę na jego dość dobre kontakty, na przykład w Syrii. W Syrii uzyskanie na przykład rozmowy z oficjalnymi władzami kontrolowanymi przez Asada jest praktycznie niemożliwe. Jemu to chodziło bez problemu. Podobnie też zwrócono uwagę, że miał się udać na wywiad z premierem Azerbejdżanu w trakcie konfliktu z Armenią o Górski Karabach. A również uzyskanie takiego wywiadu jest dość trudne, jak wiadomo, zarówno władze azerskie, jak i władze ormiańskie są w jakiś sposób rozgrywane przez Rosję. Ten materiał dowodowy, który zgromadził według moich ABW według moich informatorów, spokojnie starczyłby na to, żeby nie tylko postawić mu zarzuty, co się stało, ale doprowadzić również do wyroku skazującego. Niejasna jest natomiast do końca rola pani Hodownik, która była jego partnerką. Oni razem mieszkali. Ona pracowała dla rozmaitych zagranicznych przede wszystkim stacji telewizyjnych, takich jak Euronews czy France 24 czy Deutsche Welle. I z tego, co ustalili nasi kontrwywiadowcy, ta para bardzo często podróżowała wspólnie. Natomiast nie ma absolutnej pewności, czy pani Hodownik była świadoma, że Rupcow jest oficerem rosyjskiego wywiadu, chociaż pojawiały się takie sygnały, że tak przynajmniej twierdzi Aleksandra Gielewska, że nabrała ona jakiś czas temu podejrzeń co do rzeczywistej roli Rupcowa.
No właśnie, a to teraz spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak to jest możliwe, że Paweł, że Pawłowi, że on tak, po pierwsze przez tak długi czas udało mu się oszukać no, tyle osób, często można powiedzieć no, takich czołowych polskich dziennikarzy. Dlaczego nikt, nawet już po jego zatrzymaniu, nie wykonał takiej podstawowej pracy dziennikarskiej? Wczoraj w Poranku Wnet rozmawialiśmy z posłem Prawa i Sprawiedliwości, Kacprem Płażyńskim, który w swojej książce Wszystkie pionki Putina opisywał tę sprawę. No, to jest poseł, polityk, który poświęcił chwilę na zrobienie no, takiej podstawowej pracy dziennikarskiej. Jak to się stało, że nawet już po tym działaniu polskich służb przez prawie 2 lata ten człowiek nadal był broniony przez naszych dziennikarzy i nikt nie wykonał takiej podstawowej pracy. Dlaczego udało mu się tak bardzo oszukać polską opinię publiczną? O czym to świadczy?
No, nie całą opinię publiczną, bo od chwili zatrzymania Rubcowa dziennikarze mediów konserwatywnych jakby zwracali uwagę, że jest to niebezpieczny szpieg po prostu. Natomiast problem polegał na tym, że Rubcow przygotowywał materiały, które były na rękę ówczesnej opozycji, a dzisiaj rządzących. To znaczy ten sposób i relacjonowanie przez niego spraw polskich z całą pewnością odpowiadał naszej opozycji, no bo w momencie, w którym atakował Polskę za bronienie swojej granicy z Rosją i z Białorusią wobec inwazji imigrantów, którzy są po prostu bronią w rękach służb specjalnych zarówno Białorusi, jak i Rosji, czy krytykował rzekome łamanie praworządności w Polsce, to była ta melodia, której dziennikarze czy to Gazety Wyborczej, czy TVN-u, czy innych mediów lewicowych, a nawet lewackich bardzo chętnie słuchali, dlatego że to po prostu był element wojny z Prawem i Sprawiedliwością. Zresztą nie pierwszy, no bo przypomnijmy, że w sprawie Ludmiły Kozłowskiej, Bartosza Kramka, co do których roli też istnieją wątpliwości. Oni też mieli pełne wsparcie tych organizacji i redakcji, które z PiS-em walczyły.
No i dochodzimy do momentu wymiany więźniów. Wiemy, że no Polska na prośbę sojusznika, na prośbę Stanów Zjednoczonych oddała Pawła Rubcowa. No tutaj pojawiła się część takich głosów krytycznych, część zarzutów, że mamy przecież dziennikarzy, no co prawda nie polski, bo Andrzej Poczobut nie ma polskiego obywatelstwa, ale wiemy, że no jest bardzo mocno z Polską związanych i że polskie władze nie zrobiły wszystkiego, aby spróbować ugrać po prostu na tej sprawie, przepraszam za takie może kolokwializm, ale aby trochę lepiej rozegrać no, tą kartą przetargową, jakim jest jednak najwidoczniej ważny dla systemu rosyjskiego człowiek. Jak pan ocenia te zarzuty?
No, to jest absolutny skandal i to nie dotyczy tylko i wyłącznie Andrzeja Poczobuta. Oczywiście jego sprawa jest najgłośniejsza, ale w rosyjskich łagrach przebywają też jeden Polak oraz jeden Rosjanin z kartą Polaka skazani na długoletnie kary więzienia za działalność na rzecz polskiego wywiadu. Jest to między innymi człowiek, który zasiadał jako doradca gubernatora Kaliningradu w Rosyjskiej Radzie Bezpieczeństwa oraz człowiek, którego oskarżono, Polak, którego oskarżono o szpiegostwo. I to jest coś naprawdę bardzo, bardzo, bardzo niebezpiecznego, oczywiście również przykrego, że nie byliśmy w stanie takiego Rubcowa sprzedać, że w cudzysłowie drożej. No bo wyciągnięcie tamtych ludzi z rosyjskich łagrów no, pokazałoby innym osobom, które na przykład chciałyby działać na rzecz polskiego wywiadu, że Polska o nich nie zapomni. Tymczasem oni gniją w rosyjskich łagrach, podobnie jak Poczobut gnije w łagrze białoruskim. I jak się wydaje, nikt nawet nie zająknął się, żeby ich przy tej okazji wypuścić. Natomiast Niemcy załatwili swój interes, oddając Rosjanom Krasnikowa, czyli zabójcę czeczeńskiego aktywisty, który to dokonał morderstwa, zabójca oczywiście, nie aktywista, na tym aktywiście w centrum Berlina. Wyciągnęli w zamian Niko Krygera. Inne państwa również ubiły przy tej okazji bez wszystkie właściwie państwa, które w jakiś sposób brały udział w tej wymianie, z wyjątkiem Polski. No, ja nie wiem, być może coś żeśmy w zamian dostali, ja nic o tym nie wiem i jakby, no oczywiście są to rzeczy, którymi władze się nie będą chwalić, ale fakt, że trzy osoby, które mogliśmy przy tej okazji wyciągnąć, wciąż gniją w białoruskich i rosyjskich łagrach, no jest naprawdę bardzo skandaliczną sytuacją, dlatego że nie powinno się zapominać o tych, którzy służyli Polsce.
To teraz odejdźmy już na moment od tematu Rosji, Białorusi i tematu wymiany więźniów. Przejdźmy do spraw politycznych. Bardzo głośno jest o pewnym rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. To ma związek między innymi z ostatnim wpisie na tej platformie X, na byłym Twitterze zamieszczonym przez Beatę Szydło. Proszę powiedzieć, czy uważa pan, że dojdzie do jakichś dużych turbulencji łącznie na przykład z odejściem prezesa Jarosława Kaczyńskiego? Czy spodziewa się pan tutaj dużych zmian? Czy takie zmiany w pańskiej opinii są potrzebne obecnie w PiS-ie?
Oczywiście zmiany w PiS-ie są potrzebne, natomiast odejście prezesa Kaczyńskiego doprowadziłoby do kompletnej dekompozycji obozu konserwatywno-prawicowego w Polsce, dlatego że jest on głównym spoiwem tego obozu i pozbywanie się Jarosława Kaczyńskiego w tej sytuacji oznaczałoby tak naprawdę rozpad PiS-u na dwa, a może trzy nowe podmioty, co oczywiście przed wyborami prezydenckimi, ale również przed każdymi kolejnymi wyborami dla PiS-u byłoby realnym problemem. Owszem, należałoby się zastanowić, co PiS w tej chwili robi źle i PiS powinien zastanowić się sam nad sobą. Natomiast wartością dodaną od bardzo wielu lat jest swoistość tego obozu, chociaż oczywiście jakieś pęknięcia się zdarzały. No, wcześniejsze odejście Zbigniewa Ziobry, ostatnie odejście Ardanowskiego, teraz sprawa Beaty Szydło. Natomiast do tej pory ten obóz zachowywał jakiś rodzaj jedności, no i być może dojdzie jeszcze do dalszego formalnego aktu zjednoczenia, czyli politycy suwerennej Polski wstąpią do Prawa i Sprawiedliwości jesienią tego roku i będzie to już jeden podmiot. No i w tej sytuacji domaganie się odejścia Jarosława Kaczyńskiego jest dość nieprzemyślanym ruchem, aczkolwiek no, trzeba też od razu powiedzieć, że Jarosław Kaczyński nie jest Bogiem i nie jest osobą nieomylną, popełniał również błędy, ale błędy są po to, żeby wyciągać z nich wnioski, które pozwolą w przyszłości obozowi konserwatywnemu odzyskać władzę. No, w momencie, w którym ten obóz zostanie poddany dekompozycji, odzyskanie władzy będzie znacznie trudniejsze.
To jeszcze spójrzmy na wybory prezydenckie. Kto w pańskiej opinii ma największe szanse, aby być kandydatem z ramienia Prawa i Sprawiedliwości?
Bardzo ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie. Ja nie jestem wróżką. Przypomnijmy, że w tym ogłoszono kandydaturę Andrzeja Dudy, była ona dla wszystkich kompletnym zaskoczeniem. Oczywiście te kandydatury, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, takie jak Płażyński, Bogucki czy Nawrocki, są w jakiś sposób interesującymi kandydaturami, tylko pytanie, czy są kandydatami z szansą na zwycięstwo. Być może się zastanawiam, należałoby powtórzyć manewr z Andrzejem Dudą i wyciągnąć polityka, który jest kompletnie niezużyty, a jednocześnie mógłby zawalczyć, niezależnie od tego, kto będzie kandydatem Platformy, czy z Trzaskowskim, czy z Tuskiem. Myślę, że tacy ludzie w obozie prawicy są, chociaż nie są powszechnie znani.
Powiedział Cezary Gmyz, dziennikarz, publicysta, Telewizja Republika. Dziękuję za komentarz.
Dziękuję, pozdrawiam słuchaczy i załogę Żółtej Łodzi Podwodnej.
Bardzo serdecznie dziękujemy i także pozdrawiamy, życzymy dobrego dnia, a ja, drodzy Państwo, spoglądam na zegarek, 12:24, Kurier w Samopołudnie trwa, teraz odrobina muzyki, niech to będzie utwór wybrany dla Państwa przez realizatora Wojciecha Piątka, a my za kilka chwil wracamy z kolejnymi rozmowami, tym razem skupimy się na sytuacji polskich, ale nie tylko polskich, także europejskich rolników, bądźcie razem z nami.